Dzień dobry, chciałabym Państwa powitać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki na pierwszym spotkaniu w ramach programu towarzyszącego wystawie Życie Instrukcja, której kuratorką jest obecna dzisiaj z nami Jadwiga Sawicka. Bohaterka dzisiejszego spotkania, Janina Turek, nie pojawia się na wystawie bezpośrednio, ale pojawia się w publikacji towarzyszącej wystawie za sprawą reportażu autorstwa pana Mariusza Szczygła, który jest tutaj z nami, i postanowiliśmy rozszerzyć tą opowieść o Janinie Turek właśnie w ramach programu towarzyszącego, zapraszając do takiego dwugłosu właśnie pana Mariusza Szczygła, autora tego reportażu, który po raz pierwszy zaprezentował postać Janiny Turek szerszej publiczności, oraz panią Ewę Tatar, która była kuratorką wystawy, na której po raz pierwszy pojawiła się Janina Turek w kontekście sztuki współczesnej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy dwugłos i oddaję głos.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdę do zadawania pytań panu Mariuszowi, chciałam powiedzieć Państwu, że ten slideshow, który tutaj przygotowałam, składa się ze zdjęć z archiwum pani Janiny Turek, z fragmentów tekstów obecnej tu Joanny Zięby, która napisała pracę magisterską na temat tego zbioru dzienników, i z dokumentacji dwóch wystaw, wystawy Imhibition w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2006 roku oraz wystawy Kwiaty naszego życia w 2008 roku w CSW Znaki Czasu w Toruniu. I będą mieli Państwo również w tym slideshowie taki diagram przygotowany przez Roberta Rumasa i Full Metal Jacket z systematyzacją tych dzienników, notatników Janiny Turek. Przyniosłam też dwa katalogi tych wystaw, jeżeli ktoś ma ochotę, to można je sobie tutaj przejrzeć, no bo akurat były pod ręką. Dobrze, więc zaczynamy. Jak to się stało, że wpadł Pan na te dzienniki?
Mam wrażenie, że one wpadły na mnie. To znaczy, tak, Janina Turek mi towarzyszy już, mamy 2017, od 2001 roku, czyli 16 lat się przyjaźnimy, chociaż nigdy się nie poznaliśmy. Otóż pracowałem kiedyś w telewizji i napisała do nas córka pani Janiny Turek, że nie wie, co ma zrobić, bo chciałaby zgłosić mamę, nieżyjącą już, do Księgi Rekordów Guinnessa na najdłużej pisany dziennik. No to oczywiście bardzo mnie zainteresowało jako reporter, zainteresował mnie ten dziennik. Okazało się, że ten dziennik to jest taki dziennik, taka księgowość właściwie siebie samej, a nie jakieś wyznania, prawda, które by zainteresowały reportera. Ale ponieważ ja uwielbiam takie tematy, które są trudne, to znaczy tam, gdzie nie ma fabuły, albo gdzie nie ma dramatu, albo gdzie nie ma tak zwanego story, to jeszcze bardziej mnie to pociąga niż tam, gdzie jest dramat i gdzie jest fabuła. Uwielbiam po prostu takie tematy. No, umówiłem się z córką pani Janiny Turek, która najbardziej chciała, żeby mama się znalazła w Księdze Guinnessa i żeby wystąpić w telewizji. No, jak zorientowałem się, jaki jest ogrom tego materiału, to powiedziałem, no dobrze, w telewizji mogę z panią porozmawiać, ale to będzie 5 minut 7. A to, co zrobiła pani mama, zasługuje na jakiś odrębny, duży tekst. No, to musi coś zostać. Telewizja to jest bardzo ulotne. No ale ja bym bardzo chciała w telewizji. I powiem państwu, że ten reportaż reality, on ukazał się w bardzo wielu krajach, w różnych antologiach, w różnych gazetach europejskich. Czasami pod zmienionym tytułem, bo na przykład w Czechach to słowo reality, Czesi nie korzystają tak z języka angielskiego namiętnie jak my. Oni wszystko sobie zczeszczają i dla nich słowo reality, czy reality show, nic w ogóle nie znaczy, ponieważ akurat przypadkowo reality po czesku znaczy nieruchomości. To są nieruchomości, więc nie mógł się ten tekst nazywać w Czechach nieruchomości i nazywał się, miał taki tytuł jak we Włoszech, w dzienniku La Repubblica. Włosi też nie lubią słów angielskich, też mi się reality nie podobało i zatytułowali ten tekst o Janinie Turek, i to bardzo pasuje tutaj do tej opowieści, dzisiaj do naszego wieczoru, kobieta, która szpiegowała samą siebie. Taki był tytuł po włosku, I taki też był tytuł po czesku.
To była propozycja wydawców, rozumiem, nie pana.
To była propozycja, tak, wydawców. No, w porządku.
W porządku.
A dlaczego mówię o tym, że to, że tak na świecie? Bo jak spotkałem się po latach z córką pani Janiny Turek, to taka nawet śmieszna sytuacja nastąpiła, ponieważ dałem jej, przyniosłem te wszystkie książki, w których się ukazał ten tekst, te gazety, taki stos tego wszystkiego, co udało mi się dla Janiny Turek zrobić w życiu. I wtedy pani Ewa mówi, to co, to już teraz z tym można do telewizji i do Księgi Guinnessa. Także, ale była bardzo zadowolona z tego reportażu, który był jednym z najtrudniejszych tekstów dla mnie.
Dlaczego?
Ponieważ no nie było tego, co... Bo właśnie państwo, którzy zajmują się sztuką, to wy macie troszkę ułatwioną sprawę moim zdaniem, chociaż może się mylę. Ułatwioną w tym sensie, że dla was każdy taki fakt, kiedy go tylko otoczycie swoją myślą jak mięso słoniną, już jest artefaktem, już jest czymś. I to już wystarczy, że po prostu leży przerwany na pół zeszyt i może być już dziełem sztuki.
No tutaj przede wszystkim dziełem sztuki jest ten system stworzony przez
nią. Tak, ale ja musiałem napisać jakąś historię, którą by czytelnik chciał czytać. I to był ten kłopot.
Ja pamiętam, że po raz pierwszy spotkałam się z pana reportażem w Wysokich Obcasach.
Tak, bo on był najpierw w Wysokich Obcasach, tak.
Dokładnie.
Tylko właśnie ten system, który może być fascynujący dla kogoś, kto znajdzie te zeszyty, bo proszę państwa, to było, już nie pamiętam, 724 zeszyty, a niedawno się znalazło jeszcze więcej zeszytów, w których przez prawie 60 lat pani Janina Turek notowała wszystko, co zrobiła. Właśnie teraz z panią kurator tutaj się zaśmialiśmy, bo było napisane, że 11 000 18 razy włączała telewizor. I oczywiście ja wiedziałem to stąd, że każda czynność miała swój numer porządkowy. I teraz tak, te wszystkie zdarzenia były w tych zeszytach, jakby to powiedzieć, tkwiły demokratycznie. To znaczy każde zdarzenie było tak samo ważne jak inne. No i właściwie jak to opisywać? Że pierwszy głuchy telefon, drugi głuchy telefon, trzeci głuchy telefon, prawda? Co pierwsza znaleziona skarpetka na ulicy? Jakby w tym swoim demokratyzmie jakby ta masa tych szczegółów była troszkę nudna. To znaczy one... Naprawdę, to się wydaje ciekawe tak przez pierwsze 20 minut, a potem...
A nie jak się czyta te 724
tak,
zeszyty.
Tak, jak się czyta te 700... Ja powiem szczerze, przeczytałem. Przeczytałem lub tak przeskanowałem wzrokiem, potem się już tam po 500 zeszycie to się nauczyłem już skanować wzrokiem i ciągle nie mogłem wymyślić tej formuły, jak to... No co zrobić, żeby czytelnik chciał dalej podążać, żeby nie chciał odrzucić tego tekstu. Ja mam taką metodę. Ja nie za długo mówię?
Nie, ale tak. Ja mam jeszcze pytanie, bo pan pojechał zaraz po tym telefonie do telewizji, rozumiem, tak?
Tak,
Krakowa.
Oczywiście.
Okay.
Oczywiście.
I to już było, bo my nie powiedzieliśmy chyba tej ważnej rzeczy. Rodzina nie wiedziała o tym, że Janina Turek prowadziła swoje sekretne notatki. Janina Turek prowadziła je na przykład, jak szła w gości, czy jak wyjeżdżała, na jakichś świstkach papieru, a potem na czysto przepisywała tych zeszytów.
Tajnie w domu.
Ładnie, tajnie w domu. Po prawej stronie pisała, po lewej zaznaczała poprawki, bądź jakieś uzupełnienia, tak? To jest wszystko bardzo istotne. I rodzina dopiero w momencie, kiedy pani Janina Turek zmarła nagle na zawał w 2000 roku, otworzyła szafę
tak. I
one wypadły.
Tak. One wypadły i córka do dzisiaj mówi, że, bo my jesteśmy w kontakcie z panią Ewą Janeczek, do dzisiaj mówi, że nie może uwierzyć, jak mamie się udało coś takiego ukryć. Przecież byliśmy jako rodzina bardzo blisko. Często mamę odwiedzaliśmy. Ja zostawałam, jak mama wyjeżdżała gdzieś do sanatorium i nigdy nie znalazłam tych zeszytów. No proszę państwa, ponad 700 zeszytów, no to jednak, no sam je widziałem, więc wiem, ile pokoju...
Będzie tu zdjęcie tej prezentacji, które pan zrobił, pani Ewie Janeczek. No,
jak w ogóle w tym, jeśli chodzi o moją działkę, czyli o reportaż, a sztuką się nie zajmuję, to dla mnie, żeby coś tak zaiskrzyło między mną a tematem, bo to musi być romans taki. To bez romansu to ja w ogóle nie piszę. Musi być romans między mną a tematem. I żeby zaiskrzyło, to musi się coś zadziać. I w przypadku Janiny Turek zadziały się dwie rzeczy. Oczywiście trochę już doświadczenia reporterskiego miałem w 2001 roku, 2001. I myślę sobie, zobaczymy, co zanotowała jako ostatni zapis. No i okazało się, że ostatni zapis powstał 4 bądź 5 godziny przed śmiercią, bo umarła prawdopodobnie między 4 a 5 rano, jakoś tak. A ostatni zapis był około północy. Zaczął się w telewizji film i tytuł tego filmu był ostatnim zapisem Janiny Turek. I to był tytuł Zabawa w Boga. To ja już wiedziałem, że to jest na pewno mój temat. Notować, zapisywać wszystko, co się robiło w życiu i ostatnie słowa, jakie się zapisuje, to Zabawa w Boga, no to ja jestem niewierzący, ale wierzę w Boga reportażu. I coś tutaj było takiego, myślę, no to jest po prostu jakaś metafizyka w tym. A druga rzecz, która mną naprawdę tak czasami mam takie momenty, że tak coś mnie, przepraszam za egzaltację, ale tak coś przeczytam i tak mną wstrząśnie. I to był taki moment, kiedy w dziale wizyty niezapowiedziane zobaczyłem, że powrót odwrotny, że kiedy mąż Janiny Turek, pan Sławek, Leszek, ale nazywany Sławkiem, wrócił z Auschwitz, to ona zanotowała to w zeszycie wizyty niezapowiedziane. I była wizyta niezapowiedziana, powrót Leszka, w nawiasie Sławka Turka, z obozu w Oświęcimiu. I to na mnie zrobiło duże wrażenie, bezosobowość właściwie. No właśnie to, że potrafiła być taką skrupulatną księgową samej siebie.
A może powiemy o tych nawiasach, o tych imionach w nawiasach i tych rzeczach, o zmianie stosunku emocjonalnego. Bo ona, tak jak pan to powiedział, właśnie było imię właściwe, potem zdrobnienie, bądź odwrotnie, zdrobnienie, a potem imię właściwe. W ten sposób w nawiasach notowała zmianę stosunku emocjonalnego do osoby, że wcześniej na przykład pisała o kimś Ewa, a potem zaczynała mówić Ewunia, to pisała Ewunia w nawiasie Ewa, czyli z Ewunią
ale,
teraz mają cieplejsze
stosunki. Ale potrafiła napisać, że w nawiasie, że kobieta o wyglądzie żaby.
Tak, dokładnie. Albo tam jakiś tam mężczyzna z kobietą, która nie jest jego żoną.
To nie jest jego żoną, tak.
Ale, była dowcipna i dyskretna, no,
więc
ale też złośliwa.
Pomyślałem sobie, że musi się coś z tymi, żeby wyszedł mój tekst, to musi się z tymi szczegółami coś zadziać, że ja je powinienem w jakiś taki taniec wprowadzić. I dam tylko państwu taki przykład. Kiedyś ktoś mi tam powiedział, kto czytał mój tekst, to na Ukrainie, bo to taki ukraiński krytyk, że ja troszkę piszę tak, jakby to był striptease, czyli że nie ujawniam niczego na początku, tylko prawda, jak w striptease. Państwo wiedzą, co to jest striptease, tak? Najpierw się ściąga jedną rękawiczkę, potem drugą, potem bluzeczka, potem haleczka, a droga do sedna jest jedna. I tą metodą striptease'u postanowiłem przedstawiać te szczegóły, które miała Janina Turek w swoich zeszytach. I początek tego tekstu jest taki. Janina Turek, matka trojga dzieci, 1 października 1996 roku zjadła na obiad zupę pieczarkową z makaronem, gulasz z kartoflami, buraczki i winogrona na deser. 40 lat wcześniej, 19 lutego 1956 roku, też zjadła obiad zwyczajny i pożywny. Kiełbasę grzaną z musztardą kremską, chleb, kompot z jabłek, łom kakaowy i keks. 21 marca 1973 odebrała dwa głuche telefony. 21 czerwca 1976 znalazła na ulicy nowe skarpetki elastyczne dziecięce. 15 sierpnia 81 odstąpiła synowi kartki na mięso. 2 stycznia 82 córka przyniosła jej kilka jabłek. 7 grudnia 83 były mąż przyniósł jej dwie przeczytane gazety. 3 lutego 85 zapukał do niej nieznajomy, pomylił mieszkania. 3 stycznia 97 poczęstowała się chipsami u przyjaciółki. 1 lutego 98 wyjrzała przez okno. Zobaczyła, jak z auta Volvo wysiada starszy, tęgi Austriak. I tak się kończy ten rozdziałik pierwszy. I chodziło mi o to, żeby wprowadzić jakiś element takiego jakoś zaciekawienia, niepokoju.
Ale też rytm pan wprowadził.
No tak, bo rytm jest ważny w pisaniu, oczywiście. Czasami jak czytam swoje teksty na głos, to widzę, jak tam puściłem gdzieś rytm i trzeba by poprawić.
Ile panu zajęło przejrzenie tych materiałów, które pan zastał
w Krakowie? Chyba byłem dwa razy w Krakowie. Tak nocowałem tam i tak się przedzierałem. A jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć. O jednej książce, która bardzo mi pomogła w takim, jakby to powiedzieć, no w takim namyśle nad tym materiałem, to jest książka filozof polskiej Jolanty Brachczainy, Szczeliny myślenia. I tam jest taki wspaniały rozdział o krzątactwie, o tym, na czym polega krzątactwo, że mnóstwo drobnych czynności natychmiast wskazujemy na niepamięć, na unieważnienie. I jak sobie skojarzyłem to pracę Janiny Turek nad swoim życiem z krzątactwem u Brachczainy, która, po prostu przypomniało mi się, że czytałem kiedyś tę książkę, to natychmiast ją dopadłem i jak przeczytałem to zdanie, że właśnie, znaczy ten rozdział o tym, że tak unieważniamy natychmiast, one się same unieważniają, te czynności, to pomyślałem sobie, kurczę, czyli to była jakaś próba, jak u opałki, trochę mi się to z opałką kojarzyło, romanem, taka próba unieśmiertelnienia po prostu tego, co po prostu musi być śmiertelne, no. Ale teraz jak ta Janina Turek na nas patrzy, nie, no i od tylu lat ciągle to jej dzieło gdzieś się pojawia. Teraz z tego co wiem, to Mocak kupił
tak,
te zeszyty.
Tak, ale niestety kupił tylko zeszyty, nie kupił pocztówek, nie kupił tych słowników, tych metakomentarzy.
No, bo te pocztówki, może o nich powiedzieć, czy nie?
Powiedzieć tak? Koniecznie, tak.
To o czym ja będę mówił później, już wszystko powiedziałem.
No nie, jeszcze dużo rzeczy, ja mam jeszcze kilka pytań.
Proszę Państwa, jeszcze były takie rzeczy, mianowicie... Tak mi się wydawało, to nieprawdopodobne, że można swoje życie tak traktować...
W punktach.
Jak?
W punktach.
Tak, w punktach właśnie, że to taki jest jakieś takie nieludzkie nawet trochę. No. I dzięki Bogu za drugim razem, jak przyjechałem, to córka powiedziała, że jest takie pudełko z widokówkami, które mama pisała, ale do nikogo nie wysyłała. To są widokówki z różnych miejsc i one były już osobiste. I jak zacząłem czytać te widokówki, to się okazało, że właściwie przez całe te dziesięciolecia wyzierało z tych widokówek, że to była bardzo samotna osoba, bardzo samotna. Tam jest taki moment, jak ona zapisuje, że upadł jej pilot od telewizora i nie może go podnieść, i to jest tragedia. I to jest strasznie, strasznie, strasznie mocne, albo takie jest też tam zdanie... Ile jest kobiet czekających na bocznym torze? Żyje czy udaje, że żyje? I potem... ostatnia pocztówka 32 dni przed śmiercią. Wczoraj upadł mi na parkiet pilot od telewizora, myślnik rozpacz. I to już były bardzo osobiste zapiski i one na mnie zrobiły duże wrażenie. Najpierw znalazłem widokówkę ze swojego dnia urodzenia, 5 września 66, bo ja właśnie tak metodycznie podchodzę. I te widokówki, no to wiedziałem, że tu jest już prawdziwe życie. I teraz się tylko przyznam do czegoś, ja nie wiem, czy Państwo są czytelnikami reportaży w ogóle i literatury faktu. Reporter może zrobić wszystko to, co robi pisarz fikcji, poza jednym, nie może nic zmyślać. Ale istnieje taka przestrzeń, którą ja i niektórzy mi podobni nazywamy kłamstwem formy. To znaczy nie chodzi o kłamstwo faktu, tylko kłamstwo formy. I teraz tak, wiedziałem, że te widokówki właściwie wiele wyjaśniają, że być może zeszyty Janiny Turek, chociaż tak powiem ludzie zajmujący się sztuką mogą uznać to za inny rodzaj twórczości, ale dla mnie to był zapis samotności po prostu, jakiś krzyk samotności i ten mój reportaż jest właściwie, chciałem, żeby był uniwersalnym reportażem o ludzkiej samotności. I wiedziałem już, że mam do nich klucz w tych widokówkach, które są bardziej, prawda, soczyste bym powiedział. O, soczyste były bardziej w treści. I nie chciałem zdradzać w tekście. Właśnie w tekście to nie jest tak, jak jest w rzeczywistości często, bo reporter musi troszkę jak cukiernik, czy jak kucharka, gospodarować materiałem. Się ma różne ingrediencje, prawda? I tak ja... Wiem, co mam zebrane i tak biorę trochę z tego, a to będzie wisienka na torcie, prawda, czyli puenta. I tak sobie gospodaruję tym materiałem. I wiedziałem, że muszę tak gospodarować tym materiałem, żeby czytelnikom nie zdradzać za wcześnie treści tych widokówek. Żeby właśnie podtrzymać Państwa w tej takiej niepewności, no po cóż to ona notowała, co z tego właściwie wynika. I dopiero na końcu daję te widokówki, czyli jest tam telefon od córki, która mówi, a jeszcze znaleźliśmy widokówki. I to już jest taki koniec. Ja te widokówki raczej córka przede mną odkryła o wiele wcześniej, ale ja się czytelnikowi do tego nie przyznaję. To nie jest jakieś wielkie przewinienie wobec natury non-fiction. Po prostu musimy tak pisać, no żeby to miało formę, żeby czytelnik chciał to czytać, żeby potraktował ten tekst jako rodzaj przygody, a nie tylko tekst, który czyta w tramwaju. Taka jest moja idea.
Ja chciałam jeszcze się zapytać, bo wiem, że wydał pan to w takim tomiku. Po raz pierwszy to było wydane w zbiorowym tomie, razem z innymi reportażami. To była proza, to były reportaże o kobietach i o takich kobiecych
chyba tak,
aktywnościach.
Chyba to wyszło w tylu książkach, że nie pamiętam już.
Skandal.
Ale było też takie w mojej książce Kaprysik.
Kaprysik, różowa.
Różowa taka.
Dokładnie, no, o tym mówię.
Taka kiczowata.
Tak, taka kiczowata, totalnie. Taka trochę jak harlekiny, no
tak,
nie? Można
to, o to chodziło.
O to chodziło. I mógłby pan powiedzieć coś na temat, nie wiem, na pewno miał pan jakieś spotkania promocyjne wokół tej książki i tak dalej, na temat zainteresowania i, nie wiem, recepcji w ogóle tych historii kobiecych, w tym historii Janiny Turek. Zdarzyło się panu...
To znaczy, zdarzyło mi się to, że podchodzili ludzie obu płci, którzy mówili, że mają podobne historie, ale że nie przyszłoby im do głowy, że to może być materiał na jakiś tekst. I ja mówię, no może być. U nas, jak ja pracowałem w dziale reportażu Gazety Wyborczej, to jeden z naszych szefów, Ernest Skalski, zawsze mówił, że dobry reporter to upędzi nawet bimber z nogi od krzesła. Czyli po prostu wszystko jest tematem, tylko stylem. To Isaac Babel mówił, że stylem dokonujemy naszych podbojów. I po prostu kwestia podejścia do tematu. Więc byli zdziwieni, że właśnie, że może, bo tam w tej książce Kaprysik jeszcze mam na przykład taką panią, którą ja bym nazwał właśnie jakby artystką samej siebie. To była taka dentystka, która co roku się wyjeżdżała ze swojego miasteczka Złocieniec do Szczecina do fotografa i co roku się fotografowała w innym takim stroju, anturażu, raz jako tulipan, raz jako Lady Macbeth. I to było też ciekawe przeżycie, dlatego że ona to robiła po prostu tylko dla siebie, no ewentualnie dla męża, nikomu tych zdjęć nie pokazywała. Jeszcze jak je wydrukowaliśmy w wysokich obcasach, to tylko kłopoty miała i się musiała wyprowadzić z tego miasteczka. Ale to była artystka samej siebie, dlatego że... o, tu mamy Janinę Turek właśnie w takim okresie, tak, 58, to wtedy była jeszcze sekretarką. Bardzo ciekawa kobieta. No i ta pani z Kaprysiku, pamiętam taki moment, to jest w ogóle bardzo ciekawe, kiedy ona mnie poprosiła, żebym ja brał udział w tych zdjęciach też, w tym zakładzie fotograficznym.
Przebrał się pan za tulipana?
Przebrałem się, za skrzata mnie przebrała. I no to był warunek w ogóle, że powstanie ten reportaż, że ja też sobie to dam zrobić. No dlaczego nie? Ja, dla reportażu to się i wódki napiję, chociaż nie znoszę. I tam był taki bardzo ciekawy moment, który ja zrozumiałem, dlatego że jestem z małego miasta. Mianowicie w bardzo różnych pozach się fotografowała ta pani, w różnych strojach. I w pewnym momencie fotograf poprosił, żeby ona przymknęła oczy, że on jej zrobi zdjęcie z przymkniętymi oczami. I ta pani Ania powiedziała nie, bez przymkniętych oczu. No i tam była jej kuzynka i mówi, Aniu, ale przymknij oczy, to będzie fajne zdjęcie. Nie. Fotograf mówi, pani Aniu, no pani przymknij. Nie. Mąż w końcu mówi, Ania, no przymknij oczy, to skończymy te zdjęcie. Nie. Ja mówię, pani Aniu, nie. Dzieci mówią, mamo, nie. No i... zrozumiałem, dlaczego nie chcę przymknąć tych oczu. Otóż, i to się potem mi to potwierdziła, otóż gdyby te zdjęcia wyszły poza jej rodzinę, to co by to oznaczało? Że ktoś w Złocieńcu znajduje zdjęcie, na którym ona przymyka oczy przed kim? Przed obcym mężczyzną, ponieważ fotograf jest obcym mężczyzną. Czyli popatrz, ona jeździ do Szczecina, żeby sobie robić zdjęcia z przymkniętymi oczami. No, widziałaś takie rzeczy? I to, ja to zrozumiałem, bo sam jestem z bardzo małego miasteczka, zresztą o podobnej nazwie Złotoryja. I w tej książce są takie historie, bardzo zwyczajne, a ich w tym Kaprysiku, a ich taką wspólną cechą, która też dotyczy, jak faktycznie inny Turek, jest takie zdanie, które wypowiedziała moja przyjaciółka. To jest jedno z najmądrzejszych zdań, jakie słyszałem w ogóle o człowieku w swoim życiu, o naturze człowieka. To jest takie zdanie, które mówi o tym, jak jesteśmy naturami niezaspokojonymi ciągle, jak ciągle czegoś nam brakuje. I to zdanie brzmi takie, to jest moja przyjaciółka, aktorka Zofia Czerwińska wypowiedziała. Zdanie brzmi takie, najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej. I o tym jest moim zdaniem historia i tej pani, co robiła sobie zdjęcia, czyli ten tytułowy kaplisik i też i inne, i też historia Janiny Turek. Że to miejsce na namiot, to nie jest to. No.
Ale to można wywnioskować dopiero po lekturze tych pocztówek, dlatego że z samych dzienników, które są
takie obiektywne. Z samych dzienników to nie wynika, nie?
Dzienniki, tak, w dziennikach ona jest bardzo usytuowana po prostu w miejscu, w którym się znajduje, przy czym proszę sobie wyobrazić po prostu, że tych kategorii było kilkadziesiąt tam w tej statystyce zrobionej przez Joannę na początku mieliśmy. Cały dzień był poszatkowany po prostu przez ileś tam zeszytów, prawda? Tak. Bo to się nie składało się w jednym miejscu, w jedną całość, tylko po prostu było zawsze
cokolwiek się stało, znaczy jeżeli w ciągu dnia było do zapisania 10 rzeczy,
tak.
To było prawdopodobnie 10 zeszytów, bo tak, inny zeszyt wizyty niezapowiedziane, inny zeszyt zapowiedziane, inny zeszyt śniadania, inny zeszyt telefony, inny zeszyt prezenty otrzymane, jak ona potrafiła jedną mandarynkę odnotować, którą już nie pamiętam, czy dała w pociągu komuś, czy dostała, już nie pamiętam w tej chwili.
Ale no niesamowite, że taka uczciwość po prostu, że bardzo poważnie podchodzimy do sprawy, prawda, że jeżeli notujemy, to skrupulatnie. Co jest też ciekawe, wydaje mi się, że być może dbała o komfort czytelnika, ponieważ śniadania, obiady i kolacje nigdy nie były notowane w tym samym roku, tylko zmieniały się co 3 lata. Tak, tak, dokładnie tak.
Ale właśnie ja nie wiem, czy słowo czytelnik jest tutaj na miejscu, czy w ogóle ona myślała, że to będzie ktoś czytał. Ciekawe.
Jest takie jedno zdanie, które Joanna wychwyciła z pocztówki, prawda?
Ja mogłem nie wychwycić, także pani Joanno.
Było takie świetne zdanie o tym, że notuję po to, żeby zobaczyć całe swoje życie w ogóle w jednym miejscu, ale też może w ogóle chciałabyś coś powiedzieć?
Jako badaczka. Oj, bardzo dużo rzeczy bym musiała powiedzieć, ale chyba to, co jeszcze nie padło, to jest jednak to, że zasadniczo chodziło o czynność pisania. Tak, zdecydowanie z mojego takiego rozpoznania wynika, że ten system on uśmierzał jakiś lęk. Taka teza moja była, że to wszystko to było jednak podszyte takim dużym lękiem. Oczywiście niektórym się nawet nasuwa skojarzenie z taką okiełznaną przez to pisanie nerwicą natręt, z jakimś typem nerwicy natręt, prawda? I to jest taka najbardziej prosta interpretacja. Ale te wszystkie brudnopisy, notatki w ciągu dnia, to potem zapewniało jej taki materiał do tego, żeby po prostu usiąść i pisać. I jest wiele zeszytów, które wyglądają jakby były napisane jednym zamachem, tak? To znaczy pismo się nie zmienia, to nie wygląda jakby ona przysiadała codziennie i dopisywała, tylko jakby się tak zanurzała w czynność pisania, która jej, zgadzam się, zapełniała samotne wieczory. I jakoś ją odciągała od różnych niepokojów, takich lęków codziennych.
A czy widzi pani w tym na przykład, że piszę, więc jestem, zanotowałam, więc istnieję?
Tak, zdecydowanie to jest też taki lęk przed niezapisaniem ciągły, prawda? To powraca taka świadomość tego, że jest wszystko to i składa się na historię życia wszystko to, co zostało zapisane.
Ja chciałam jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, której, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, czy do pana Mariusza Szczygła, który jest naszym gościem, czy do Joanny Zięby, która właśnie przebadała te notatniki najbardziej skrupulatnie z nas wszystkich tutaj,
to
ja mogę podać mikrofon dalej. Natomiast dodam jedną rzecz, której jeszcze nie powiedzieliśmy, a jest to ważne, że Janina Turek, i o tym pisze pan Mariusz, to jest bardzo śmieszna anegdota, że ona prowadziła dziennik w takiej wczesnej młodości i jej matka odnalazła ten dziennik. Może pan opowie, bo pan tak barwnie opowiada.
Tylko muszę sobie przypomnieć, matka znalazła ten dziennik.
Słowo orgia.
Ale tam było słowo orgia, no. I matka ją bardzo skarciła. Chyba miała 15 lat wtedy, czy 14. Matka ją skarciła za to, że ona uprawia orgię, a tą orgią to było co?
Tańce na stole.
Tańce na stole, także wtedy bardzo się zraziła do pisania.
I dziennik został zniszczony.
Niestety.
Natomiast po prostu no, znalazła się inna formuła, którą tam widzieliśmy w 1943 roku, zaczęła notować.
Tak. Także młodzieńcze, pamiętnik młodzieńczy się skończył, taki narracyjny, też takie podprowadzenie tych zeszytów i w dniu swojego ślubu, co jest bardzo symptomatyczne w ogóle dla kobiet, autorek dzienników, że one porzucają pisanie pamiętników wraz za mąż pójściem, natomiast Janina Turek przeszła wszystkie zeszyty, taki początek zeszytów to jest... Właśnie tam nie pamiętam, jaki dzień 43 roku.
A czy potwierdziło się pani to nasze przypuszczenie z córką, że od kiedy odszedł ten mąż, nie miała nigdy romansu już potem z żadnym mężczyzną?
No nie ma śladu.
Nie ma śladu. Nie ma śladu.
Ja też przejrzałam wszystko, nie ma śladu.
Skąd wiadomo o pamiętniku? Pamiętnik prawie dziennik, tak? Jeżeli dobrze widziałam na pierwszym slajdzie. Skąd wiadomo o tym dzienniku? Bo on został zniszczony, tak?
Nie, my albo to jest w jakichś zapiskach, w tych pocztówkach, albo nie, córka.
To jest chyba anegdota rodzinna.
To jest anegdota rodzinna, to mi córka opowiedziała, tak. Mhm. I że to była jedyna wiedza o pamiętnikach, jakichkolwiek zapiskach matki, to była właśnie, że mama zawsze mówiła, pamiętników żadnych nie prowadzę, bo strasznie mnie mamusia skrzyczała, że opisałam orgię i brałam udział w orgii.
Czy jeszcze jakieś pytania? Jest też kolekcja płyt, jest kolekcja książek. Jest słownik języka polskiego.
A przepraszam, właśnie, jeśli chodzi o książkę właśnie, to powiedziała mi córka, o tu jest kilka książek mamy, które bardzo lubiła. Ja sprawdziłem, czy te książki są na liście, były na liście. Jedną z nich otworzyłem i jak się dostaje książkę po kimś, to często jak ten poprzedni właściciel do niej zaglądał do tego samego miejsca, to ona się otwiera. W mojej pracy reporterskiej ja bardzo lubię takie, nawet nie można tego nazwać zdarzeniem, to są takie mikrozdarzenia, z których ja sobie coś tam po prostu wyciągam. Ktoś inny by może nie zwrócił na to uwagi i powiedział, że to jest nieprawda i głupota. I to była książka, która mi się otworzyła na stronie, gdzie po prostu był idealny cytat do życia Janiny Turek. Pamięta pani, co to było?
Katrin Mansfeld chyba, tak?
Tak, Mansfeld, ale nie mogę tego znaleźć, tego cytatu. A to ja tylko powiem jeszcze, że ponieważ tam część tych zapisków to była druga wojna, znaczy czas okupacji, i jest taki, jeśli Państwa w ogóle interesują dzienniki, to jest taki fantastyczny, nie do zdobycia, tylko na Allegro albo w antykwariatach, bardzo szczegółowy dziennik życia okupacyjnego. Nazywa się to Dzienniki Czasów Wojny. Boże, jak się nazywał ten autor? Trzy tomy. To był taki socjolog z... Zapomniałem teraz. A, on tutaj jest wymieniony. Socjolog... spod Warszawy, który notował wszystko,
Ludwik
co się...
Ludwik Landau.
Tak, Ludwik Landau. Kronika czasów wojny Ludwik Landau. I Ludwik Landau notował właściwie wszystko, co się wtedy działo i co mówiły szczekaczki. O, na przykład, skąd my możemy dzisiaj wiedzieć, co mówiły publiczne głośniki ludności w czasie okupacji? Przecież tego nikt nie notował, ale właśnie Ludwik Landau notował. Bardzo wielu filmowców korzysta z jego kronik czasów wojny, bo tam jest mnóstwo szczegółów, takich zapiski z gazet, ogłoszenia, ceny, potraw. Także często filmowcy z tego korzystają. Ja do tego zajrzałem, bo czasami chciałem sobie porównać, bo on na przykład, on mieszkał pod Warszawą, zdaje się, w Podkowie Leśnej, ale notował też informacje z innych miast i byłem ciekawy, czy na przykład jest coś z Krakowa, kiedy, prawda, Janina Turek idzie sobie w czasie okupacji do kina, to co się wtedy działo w Warszawie i co się wtedy działo w Krakowie, jeśli chodzi o wydarzenia wojenno-polityczne. Także to też mi bardzo się przydało w tym tekście.
Tutaj jest ta Katarzyna...
I na czym to mi się otworzyło? A właśnie, o i jest dokładnie o tym, co tak, kiedy jesienią wypełniała swój pierwszy zeszyt z działami kino, lektury, wycieczki, rewie, jeszcze na rewie chodziła w czasie okupacji. Urzędujący w Krakowie gubernator Hans Frank wprowadził stan wyjątkowy. Od tej pory zgodnie z prawem można było mordować ludzi według swobodnego uznania policjanta. Nie wahałem się oświadczyć Führerowi, że za jednego Niemca będzie rozstrzelanych 100 Polaków, zapisał Frank w swoim dzienniku. Przygnębienie jest trudne do opisania, zanotował 18 października 1943 roku mieszkaniec Warszawy Ludwik Landau. Tego dnia Janina Turek zanotowała, że była w kinie Sztuka na Walcu Miłości. Czyli Landau o przygnębieniu, ona walc miłości. Dwa dni później na ulicy Wielickiej Niemcy przeprowadzili krwawą egzekucję. Nasiliły się łapanki. Janina od dwóch wieczorów czytała dzienniki Katarzyny Mansfield. Ta brytyjska pisarka zmarła młodo. Większą część życia przeleżała w łóżku, żyła na marginesie wydarzeń. Troszkę jak Janina Turek. Gdyby mi było dozwolone, pisała Mansfield, wznieść jeden okrzyk do Boga, zawołałabym: chcę być rzeczywista. Janina Turek musiała wracać do tego zdania, bo książka jeszcze dziś otwiera się sama na tej stronie. Drodzy Państwo, naprawdę to jest tak, ja to bardzo lubię w tej mojej pracy, są takie małe cuda reporterskie, my to nazywamy, że właśnie, no, biorę tę książkę i otwiera się, jest chce być rzeczywista, no to przecież to jest o Janinie Turek, a napisała to 100 lat wcześniej Katarzyna Mansfield. Także to są takie przygody.
Tu jest też jedna świetna rzecz, na którą Pan zwrócił uwagę, że w dniu wyzwolenia Krakowa Janina Turek zanotowała śniadanie, pod czym podkreśliła to śniadanie i napisała pod kreską Polska, dawniej generalna gubernia. Czyli po prostu w ten sposób odnotowała koniec wojny. To jest bardzo ciekawe, bo ona mieszkała na ulicy Parkowej, zaraz przy jednej z bram getta, niedaleko Zabłocia, gdzie była fabryka Schindlera. Dokładnie, niedaleko obozu pracy Liban. Więc w takim dosyć jakby... No dosyć niesympatycznym miejscu, jak na ten moment historyczny. Też jej córka mówi o tym, że jeszcze, że jakby właściwie do późna skarżyła się na to mieszkanie i czuła się niezadowolona z tego, że zostali tam przeniesieni jakby w trakcie wojny z ulicy Słonecznej.
A mogę mieć ja pytanie?
No dobrze, tak.
Bo ja bym zapytał, bo co wy ludzie, którzy zajmujecie się sztuką, w czym jest dla was ta wartość tej pracy? Bo tak, Mocak kupił, no to, że na przykład jeden włoski teatr wystawia ten spektakl według tych...
O, to jest, tego tak, nie wiedziałam.
Tak, tak,
pani
tak, Janeczek
tak. Mi nie powiedziała, zwaniałyśmy się niedawno.
jest ten spektakl, już jest grany chyba 4. rok czy 5. I z dużym sukcesem we Włoszech, dostał dużo nagród i nazywa się Reality też. Czyli nie tak jak we Włoszech, we włoskim wydaniu kobieta, która szpiegowała samą siebie, tylko Reality właśnie. I ojej, co chciałem powiedzieć. Aha, no że spektakl teatralny rozumiem, ale właśnie to zainteresowanie, bo te zeszyty były wystawiane na jakiejś wystawie właśnie, jednej, drugiej. Co tam jest takiego fascynującego, że to urasta do rangi sztuki? O.
Pan to porównał świetnie do opałki, który po pierwsze jakby robił swoje obrazy liczone, a po drugie fotografował się, tak? Jakby, co jakby wraz ze zmieniającym się czasem. Ja w jednym ze swoich tekstów porównałam to do prac Erny Rosenstein i do takiego życiopisania w sztuce Erny Rosenstein i do używania po prostu materiałów nietrwałych, różnych śmieci, zachowywania po prostu jakichś takich szpargałów po prostu z rzeczywistości. I Erna Rosenstein jest o tyle też ciekawa w tym kontekście, że ma cykl prac, które się nazywa Obrazy ledwie pomyślane, co po prostu nawet sam tytuł mogłoby się wymienić tytułami po prostu totalnie moim zdaniem. Więc jest bardzo dużo takich artystów, czy na przykład Chrystiana Ropnarbut, która robiła takie mini wystawy w pudełeczkach od zapałek z różnych takich po prostu rzeczy codziennych. No. Tak, więc dla mnie to są te same okruchy codzienności, ta sama brachczajna i to samo po prostu nobilitowanie rzeczy, no nie wiem, przedmiot. Myślę, że Kantor by się wkurzył, gdybyśmy tutaj powiedzieli przedmioty niższej rangi, ale to jest gdzieś jakaś taka okolica. Tak, a po drugie system, jakiś taki wręcz matematyczny system, po prostu kodyfikacja u Janiny Turek polegała na tym, że zeszyty były numerowane, kategorie były numerowane, wpisy były numerowane i to były numerowane kolejno plus jakby kolejny wpis w zeszycie śniadania, ale też jakby wpisy czasami były komentowane jakby wobec siebie, tak, czy komentowane w jakimś meta zeszycie, czy na pocztówce, czy tak dalej, plus kod kolorystyczny. To wszystko zaraz tutaj dojdziemy do tego diagramu, który ostatecznie zrobił właśnie Robert Rumas i Full Metal Jacket. udało im się to rozszyfrować, zebrać i rozszyfrować. I co jest też ciekawe, w ogóle niektóre kategorie wygasały, niektóre kategorie się pojawiały w ich miejsce.
Na przykład przestała dawać pieniądze na tace.
Totalnie, mówi
pan o tym. W pewnym momencie,
tutaj mamy.
Kto chodzi do kościoła, to wie, że się daje pieniądze na tace. I jest, znaczy zrobiłem to zestawienie, bo chciałem pokazać, jak inflacja wyglądała w Polsce. Więc tak, o pani może czytać rok, a ja będę czytał złotówki, dobrze?
55.
2 złote.
65.
5 złotych.
77.
10 złotych.
81.
20 złotych.
86.
50 złotych.
90.
500 złotych.
91.
2000 złotych.
91.
10 tysięcy złotych.
93.
50 tysięcy złotych.
95.
2 złote.
97.
5 złotych. Więc widać, jak to, co się działo ze złotówką. Strasznie jestem zadowolony z tego rozdziału. To jest cały rozdział tekstu.
Rozdział 9, tak. Ale też na przykład Rewie, przestała chodzić na Rewie, a Rewie wyparła telewizja w pewnym
oczywiście
momencie. Przestała grywać w brydża, no nie? Jakby jakieś takie kategorie towarzyskie, w dużej mierze polegające na interakcjach, stopniowo wygasły.
A jeszcze a propos tak, telewizji, to tak, w polskiej wersji jest puenta tekstu, że ten ostatni zapis pod numerem którymś, 71042, film Zabawa w Boga. Ja oczywiście sprawdziłem, zresztą tłumaczę tego tekstu na różne języki, też sprawdzali, jak to tytuł oryginalny tego filmu został przetłumaczony w ich języku, żeby mogli zastosować tę puentę. I co się okazało? W oryginale ten film, zdaje się kanadyjski albo amerykański, ma tytuł Zabawa lub gra na Bożym boisku. I w niektórych językach jest puentą tego tekstu nie jest zabawa w Boga, tylko gra na Bożym, zabawa na Bożym boisku. To właściwie jest dość podobnie, ale to tylko taka ciekawostka.
Trochę inaczej, no nie?
Trochę inaczej.
Zabawa w Boga to jest wcielanie się w Boga, a zabawa na Bożym boisku to jest jednak granie.
Bycie pionkiem.
Dokładnie, tak, według kategorii, które już są zdefiniowane przez
kogoś. I proszę zobaczyć, jak w dobrym wierszu i jedno pasuje na puentę tekstu i drugie pasuje na puentę tekstu.
Tak,
nie?
To prawda.
Czyli obie te wersje.
I na puentę życia.
Janina Turek jest tak uniwersalna i to co robiłaś, to wszystko pasuje do wszystkiego.
W ilu językach już funkcjonuje ten reportaż o niej?
Musiałbym policzyć, ale naprawdę w bardzo, bardzo wielu. Nie liczyłem nigdy. Mhm. No rzeczywiście policzę, bo mogłem policzyć tutaj.
Tak, ale też dostała w ogóle, to jest ciekawe,
kilkanaście,
że dzięki temu pana reportażowi została zauważona, dostała doktorat honoris causa gdzieś, wyczytałam postmortem. Również jakieś ordery również różnych towarzystw wittgensteinowskich, tak i tak dalej.
Tak.
Jest to ciekawe, no. Że jest przedmiotem właśnie sztuki i refleksji. To jest zdjęcie zrobione przez pana właśnie w trakcie pierwszej wizyty u pani
tak.
Ewy Janeczek. Znalazłam je gdzieś u siebie w komputerze. Tak to wyglądało, tak?
Tak. Tak, nie, ich było jeszcze więcej, mam wrażenie. No i tak żeśmy się przedzierali przez te zeszyty. Tylko to już jest w domu córki.
Tak.
Ona przyniosła te zeszyty wszystkie od mamy. No, tak. Mogła być w szoku rzeczywiście.
Tutaj przywieźliśmy je do Muzeum Narodowego i robimy spis i liczymy. Tak wyglądały na tej wystawie Inhibition. Tak wyglądały na wystawie Kwiaty naszego życia. To są meble Roberta Rumasa zaprojektowane specjalnie dla nich. I tutaj była jedna pocztówka na środku.
Ale naprawdę by się ucieszyła, gdyby to zobaczyła, prawda? Meble projektowane specjalnie do jej zeszytów. Tak. No to jest coś niebywałego.
I to przepiękne meble. No. Tutaj fragment tekstu Joanny Zięby. A to jest właśnie ten diagram, aha, gdzie mamy cały system rozpracowany. Tutaj mają Państwo, nie wiem czy tu widać dobrze, o coś tam widać. Kategorie, które się pojawiają. W 46 wchodzą wakacje, w 48 wchodzą prezenty otrzymane, w 51 wchodzą w gry, w 45 mamy imprezy, koncerty, opera, rewia. Zaczyna się właśnie kinem, filmem. Przyjęcia, wycieczki, w 44 sport i tutaj mają Państwo kolory i te kolory przechodziły dalej i czasami przy kolorach zmieniała się kategoria. Na przykład rzeczy znalezione w 76 roku zyskują kolor niebieski, a w 46 wakacje miały kolor niebieski. Więc to też jest bardzo dziwne, po prostu jak zawsze miała chyba ten sam zestaw kredek. Wygląda to na kredki z misiem, no nie? Były takie kredki z misiem. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jeszcze gigantyczna przygoda dla badaczy i dla wystawienników, że jeszcze nie wszystko zostało na ten temat powiedziane. No najbardziej mi szkoda właśnie, że ten materiał może ulec rozproszeniu, więc ja bym tutaj apelowała, żebyśmy wszyscy apelowali do Mocaku, żeby jednak przyjął pod swój dach całość tych zbiorów i całość tego dzieła.
Nie, na pewno tak będzie.
Na pewno tak będzie, też musi tak być, no nie? No.
Wydaje mi się to niewiarygodną pomyłką, więc tu, jeśli pan może swojego autorytetu użyć.
Spytam córkę,
a przede
tak
wszystkim
stało?
Argumentu merytorycznego. To znaczy mam takie przypuszczenie, mini przypuszczenie, że być może pani Ewa tych pocztówek nie chce zobaczyć w takim, prawda, to znaczy, w tym archiwum. Nie, ale jednocześnie jest tak, że zarówno zeszyty, jak i pocztówki, jak i książki, płyty, one wszystkie są objęte systemem numeracji, co świadczy o tym, że to jest jedno duże, skończone dzieło, które jest integralne. Rozdzielenie tego jest rozwaleniem
kolekcji. Tak, jest taki kłopot moim zdaniem, to jest moje przypuszczenie, bo w tych widokówkach jest trochę rzeczy bardzo
intymnych,
które nie dotyczą tylko Janiny Turek, ale całej rodziny. I,
ja mam też takie przypuszczenie, no że właśnie, może tak być, że to jest jakaś rodzinna sprawa.
Za wcześnie,
nie
żeby...
zmienia to faktu, że jeśli historycy sztuki biorą to jako dzieło sztuki, dzieło życia, a jestem też jak najbardziej zdania, że powinno to być tak odczytywane, no to w całości, tak? Bo to jest jednak kolekcja, to jest też taka bardzo ważna kategoria dla odczytywania
ale
tego dzieła.
Ewentualnie może rodzina zastrzec na przykład, że
oczywiście,
te pocztówki mogą się światło dzienne ujrzeć dopiero za ileś tam lat, prawda?
Tak,
bo ja sam znalazłem rzeczy, w swoim tekście wykorzystałem tylko to, co dotyczy Janiny Turek, bo jakby czułem, że mogę to zrobić, bo robię to dla niej i mam nadzieję, że ona nie ma pretensji, że ujawniłem, jak bardzo była samotna. Natomiast w ogóle nie wykorzystywałem tych zapisów, które dotyczyły dzieci, wnuków, no bo to było dotyczyło żyjących realnie osób i nie mogłem tego zrobić, po prostu bym nawet nie przyszło do głowy.
Ja rozmawiałam z panią Ewą Janeczek 2 tygodnie temu i pani Ewa Janeczek powiedziała, że to Mocak zwrócił się do niej z prośbą o możliwość zakupienia tych zeszytów i że właściwie jej nie przyszło do głowy, że jakby... i że nie poprosili o resztę i teraz dopiero jak już te zeszyty pojechały do Mocaku i ona została z tą resztą, to przyszło jej do głowy, że no a co z tą resztą?
No to może będzie dobry koniec.
No i właśnie tak się jej porozmawiałyśmy. Ja powiedziałam właśnie, że poruszymy tu ten wątek. Kurczę, no źle zrobiłam, proszę Państwa, że nie pocięłam tego na konkretne dekady, bo by było lepiej widać. Mój błąd, przepraszam. Tak, ale właśnie z jednej strony kategoria kolekcji, z drugiej strony jest to taka kategoria współczesnego autoportretu, tak? Bo to jest po prostu lustro. I moim zdaniem świetnie, że to trafiło do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a nie do Muzeum Antropologicznego czy Muzeum Etnograficznego, bo gdyby trafiło to do Muzeum Historycznego czy Etnograficznego, byłoby to traktowane tylko i wyłącznie jako źródło wiedzy dotyczące jakby...
Właśnie na przykład jedzenia, co się jadło,
tak,
co się piło. Tak.
Czy jakby źródło dla badań, dla ludzi zajmujących się intymistyką i tego
ale
typu.
Ale też powiem pani, że jak na mój gust, to w Muzeum Antropologicznym czy jakimś etnograficznym Janina Turek byłaby uprzedmiotowiona. A że tak powiem, w rejonach sztuki ona jest tutaj upodmiotowiona jako...
Totalnie, jako gwiazda do tego zdjęcia z tym papierosem, tak. Gdzie siedzi w ogóle wspaniale. Super, że się zgadzamy. Proszę Państwa, jedyna okazja, bo pan Mariusz nie zawita tutaj przy najbliższej okazji zawita.
Nie, już w reportażu to dużo powiedziałem, może teraz trzeba rozmawiać o sztuce.
O sztuce.
Żebym ja czytał ten tekst? A ja tak seplenie. Dobrze. To znaczy ja czytam swoje książki czeskie, Laska Nebeska, Zrób sobie raj, ale tych to nie, ale może rzeczywiście. Zobaczymy.
Jeżeli nie ma żadnych pytań, to ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa na...
Ale mogę jeszcze Państwu
oczywiście
zrobić... Czy chyba, że już chcecie iść do domu? Nie, jeszcze nie? Mogę zrobić jeszcze taką niespodziankę pewną, tylko musiałbym zajrzeć do swojej książki Projekt Prawda. Mm-hmm. To jest taki mój projekt, który ja robię co tydzień w dużym formacie, w poniedziałkowym dzisiaj dodatku do Gazety Wyborczej, że co tydzień pytam ludzi o różne prawdy, do jakich doszli w życiu. Mogą być bardzo malutkie prawdy i bardzo osobiste. Czasami pytam o te prawdy wprost, kogoś, kogo spotykam
na ulicy,
w restauracji, w księgarni, w taksówkarza w taksówce. Czasami ktoś mi te prawdy przysyła, a czasami ja je wysysam z takich sytuacji, które sam zastaję. I zdarza się, że podsłuchuję. Zdarza się, że podsłuchuję życie. I to jest taki... Czasami słyszę, że to, o czym mówią ludzie, to nie jest tylko to, o czym mówią, tylko jest w tym coś jeszcze. I mam taki, jeśli pani chciała, żebym coś przeczytał, to mam taki maleńki. Mogę pani kurator prosić na chwilę o książkę, którą pani dałem w prezencie, ale zaraz oddam. Bo chciałem państwu przeczytać, pewna pani rozmawiała przez telefon w pociągu i chyba nie wiedziała, że to, co mówi, to jest czysta literatura, albo przynajmniej serial telewizyjny. I chciałem państwu taki, to jest prawda, która nazywa się, prawda o niemożliwości całkowitej zmiany. 223. Oczywiście, jeżeli zdarza się, że podsłuchuję kogoś do tych prawd, to zmieniam potem szczegóły, to znaczy nazwiska zmieniam i miejscowości, bo no, nie chcę, żeby ktoś miał kłopoty. I tutaj jest taka rozmowa przez telefon, która mnie, no po prostu olśniła mnie swoją głębią. Halo? Monstrancje? Poczekaj, wyjdę na korytarz, nie chcę państwu w przedziale przeszkadzać. Monstrancje? Nie, kielich, na normalnej mszy kielich. Dokładnie tak. A wiesz, że nastąpiło przeszukanie całego mieszkania? Wszyscy szukali kryształu. Justka szukała, ale Justka to tak oczywiście na niby. A kryształ wsiąkł. Ja tam mam swoje podejrzenia. Sękową. O czym Sękowa może rozmawiać? No w ogóle o czym? Co ona ma do powiedzenia? Jakie prawdy ma, jeśli w życiu to jej najlepiej wychodzą pierogi? Więc mama zarzuciła nam wszystkim, czemu to Edek nie przyjeżdża. Edek może by dojechał, ale w tajemnicy przed Zdziśkiem. Mamie to aż w głowie się gotowało, aż pospała się z tego po południu. Ktoś ze znajomych powiedział, że ona wyjechała. No taki jeden znajomy, dobrze wiemy jaki. Słuchaj, a czy ten znajomy nie jest aby wykorzystywany do nawigacji? Do nawigacji, no żebyśmy myśleli pod ich dyktando. Ha, wszystko wyjawiłam, ale nie mamie, nie chcę jej męczyć. Tak, to znaczy hostie nie, powiedz, że hostie nie, dajmy już spokój. Ona jak będzie mogła, będzie to robiła. Hostie nie, przecież mówię do cholery, bo ty o niczym innym nie możesz rozmawiać, tylko o tym? Zapamiętaj sobie tę prawdę, całkowita zmiana nie jest możliwa, nigdy nie jest możliwa. A czarownica nie będzie wolała zwrotu? Bardzo bym chciała, żeby ją tak dusiła. Oj, bardzo bym chciała. Uduś się. Ciekawe, czy pokazała SMS. Poczekaj, 19 jestem w Szczecinie. Poczekaj, sprawdzę na bilecie. Ja mówię, pani Stefanio, biorą, żeby zabrać. Zabrać jest najważniejsze. Zaraz, 19:14 w Szczecinie. Nie, padnięta będę. Rano do pracy. Mama mówi, dlaczego taki Edek jest, że się nie odzywa? Chodzi, nic nie mówi. Ja mówię, on jest chorym człowiekiem. To wy się odezwijcie. My? Trzeba zawsze samemu wyciągnąć dłoń, nie czekać. Jaka miłość was jest, pytam. Ale byli zaskoczeni, to my mamy pierwsi, no. Trzeba rozmawiać, mówię im. Nie, do tych natomiast to ja się nie odzywam. Ale słuchaj, czy ktoś w okolicy wie, że my nie gadamy ze sobą? Brożowa też wie? No mamy siostra. Obcy ludzie się pytają, mówi mama. A skąd obcy ludzie wiedzą? Kto to roznosi? No kto roznosi? Bardzo dziękuję. I to jest, proszę państwa, taki zapis, który, jak tu mówimy właśnie o podnoszeniu rzeczy do rangi sztuki, to dla mnie to była literatura, tylko że jakby autorka tej literatury na pewno nie ma o tym, po pierwsze nie miała pojęcia, że jest podsłuchiwana. Ja sobie to notowałem wszystko w iPhonie. potem, bo bardzo długa była ta rozmowa, więc tak na iPhone'ie sobie to zapisałem, wysłałem to sobie, wkleiłem do maila, wysłałem mailem na komputer i już siedziałem w przedziale przy laptopie, już sobie pisałem ten tekstik, a ta pani jeszcze rozmawiała, ale już miałem całość. Natomiast na pewno nie miała poczucia, że w tym są wątki naprawdę literackie. Nie wiem, czy dużo jest młodych osób, to możecie nie pamiętać, serial Dynastia. Trochę mi przypominało to charakter Alexis, która knuje. Bo to w ogóle ta hostia, ta monstrancja i jakieś...
Właśnie o co chodziło?
Kradzież, a skąd ja mogę wiedzieć? I właśnie to jest najciekawsze w literaturze, że jest mnóstwo pytań. Ale jeszcze na koniec powiem Państwu taką anegdotę. Przeczytałem to w Krakowie na spotkaniu autorskim jakimś i dostałem potem list od jednej pani, która napisała, że właściwie to jest dialog, który niemalże ona mogłaby wygłosić. Dialog, który mogłaby odbyć, ponieważ wątki plotkarskie to oczywiście zostawiamy z boku i te wątki plotkarskie mogą być bardzo różne, ale ona chyba wie, o co chodziło z hostią i z monstrancją i z kielichem. Jest projektantką i wykonawczynią witraży kościelnych i ciągle ma z tymi swoimi klientami, którymi są parafie, najczęściej księża proboszczowie. I wszyscy chcą, ona by chciała robić te witraże ciekawsze, żeby miały jakieś różne interesujące motywy, a oni ciągle chcą tylko kielich, monstrancja. I mówi, wie pan, napisała, prawdopodobnie to była pani, która też projektowała witraże i już nie mogła wytrzymać, że ciągle chcą monstrancję albo kielich.
No także, szkoda, że nie anioły albo coś.
No właśnie. Także, ale życie jest najciekawsze w ogóle, jeżeli jesteśmy przy wystawie Życie i Instrukcja, naprawdę ja to uwielbiam po prostu. Uwielbiam to, co...
Mięso. To,
tak. O, bardzo ładnie powiedziane, mięso.
Ach, to Brachczajna.
Tak.
W tej samej książce, co esej o chrzątactwie. Proszę Państwa, to jest Życie Instrukcja Obsługi, książka, w której znalazł się tekst reality, obok i opisów...
Ale dużo innych ciekawych tekstów.
Obok opisów innych przypadków, tutaj między innymi oprócz Pereca, Darko Mavera, którego omawia Jadwiga Sawicka, czy na przykład Gertrudy Stein, o której piszę ja sama. Znajdziecie Państwo również teksty na temat typologii, na temat ludyzmu, na temat fabulacji w takich strategiach rejestrowania bądź projektowania rzeczywistości. I ja na koniec jeszcze chciałabym oddać mikrofon kuratorce na chwilę i zapytać Jadwigę o to, dlaczego taka decyzja włączenia tekstu reality do tej książki, a nie pokazywania tych dzienników na wystawie i w ogóle tak jakoś usytuowania tej Janiny Turek w kontekście całości.
Od razu myślałam o Janinie Turek, kiedy pomyślałam o wystawie i o podziale właśnie na takie cztery części za Perekiem, bo jest tam właśnie, no jakby wszystko się doskonale zgadza. Jest autobiografia, która jest przerobiona, podzielona na, za pomocą tych kategorii, zupełnie odsączona od... Z osobistych motywów i tak robił Perek także. Kiedy powtarzał metodę Joba Brainarda, który napisał książkę I Remember, która jest także tutaj na czytelni, w czytelni na stole. I to jest to I Remember, to są bardzo osobiste wspomnienia, które wszystkie zaczynają się właśnie tym zdaniem pamiętam. I dają w sumie bardzo taki bardzo intymny portret dorastania takiego wrażliwego nastolatka, który odkrywa, że jest homoseksualistą. Bardzo to jest intymne. A Perek powtarza to, ale odsącza zupełnie, jakby odejmuje emocje osobiste. On także mówi, pamiętam. I tak samo jak Brainard pisze o popkulturze, pisze o piosenkach, ale nie ma tam jego osobistych wspomnień. I to mi się wydawało takie bardzo ciekawe. Ta książka oczywiście Pereka jest zupełnie o wiele, wiele mniej interesująca niż książka Brainarda. W ogóle jest nie do czytania, bo składa się właściwie w tłumaczeniu. Właściwie, że jest do czytania, jest bardzo trudna do przetłumaczenia, bo składa się, odnosi się do kultury, popkultury francuskiej w latach 60. W ogóle tych rzeczy nie znamy. Połowa strony albo czasami nawet więcej to są przypisy. No ale to jest coś bardzo, od razu pomyślałam także o Janinie Turek, że to jest jakby takie pisanie o sobie, o swoim życiu, o świecie, ale bez siebie. Tylko z drugiej strony nie miałam, jakby, zupełnie nie miałam pomysłu, jak to pokazać. Wiedziałam, że ona jest ważna, ale to nie jest taki... Ona to zrobiła, ale by nie miała, jest, znaczy w jakimś sensie znalazła formę na, to prze, na zapis swojego życia, ale nie wydaje mi się, żeby nad tym kompletnie panowała. Na wystawie jest także taki zapis Jamie'ego Livingstona, który miał taki projekt zaczęty w 1979 roku. Postanowił, że będzie robił jedno zdjęcie polaroidowe dziennie. I to jest taki projekt, który bardzo dużo ludzi zaczyna, prawda, zdjęcie dziennie. No ale on to jakby, mocą tego projektu jest to, że on to kontynuował przez 20 lat. No i zakończyło się to z jego śmiercią. I nie przestał, robił to do końca. Widzimy tam pod koniec, że już choruje, że coś się złego dzieje i kończy się w dniu, kiedy on umiera. To także jest zapis życia w bardzo takim, nie są to te zdjęcia, nie są jakieś artystyczne, ale mimo wszystko jest to, jego projekt jest projektem artystycznym, on jest grafikiem, on na tym panuje. Janina Turek, mam wrażenie, że znaczy on, bardzo to jest inspirujące, dlatego jest właśnie, odpowiadając na pana pytanie, dlatego jakby tak szybko przeszło w świat sztuki, ale jakoś nie potrafiłam sobie tutaj wyobrazić tego na wystawie. Wydaje mi się, że to zasługuje na to, co teraz robimy, albo na takie, oczywiście to było pokazane na wystawie kwiat naszego, o kolekcjach, przepięknych gablotach. I to jest właśnie forma pokazywania tego. No ale też jakby o coś innego mi chodziło tutaj.
No tak, bo nie, jakby widz nie ma dostępu i tak do zawartości tych dzienników, no nie? Jakby zawsze jest pokazana ta strona, na której zostało otwarte przez kuratora albo okładka. Także tak czy siak nie da się w to wejść. Spoko, rozumiem. Nie, ale dobrze, że to się znalazło jakby w kontekście i chyba najwyższy czas, żeby opublikować jakąś porządną książkę. To taka sugestia do koleżanki badaczki. Proszę Państwa, tak. Obiecujesz nam, że będzie?
Na razie piszę artykuł, ale to jest właśnie historia Janiny Turek polega na tym, że są kolejne takie odsłony, takie nienasycenie tym tematem i obawiam się, że nawet porządna książka tego nie zmieni, a właściwie nie obawiam się, to dobrze. Teraz powstaje artykuł dla Czasu Kultury w kontekście archiwum, kolejna kategoria, w którą to się dobrze wpisuje, bo Janina Turek rzeczywiście się wpisuje bardzo dobrze w takie najatrakcyjniejsze teraz narracje humanistów, więc chyba jej życie jeszcze długie.
Ale jeszcze to może na koniec bym powiedział taką rzecz, że ja te dzienniki, znaczy córka te dzienniki nam poinformowała o nich w czasach, kiedy pojawił się Big Brother, i który był nazywany reality show. Ja dlatego ten tytuł reality wymyśliłem, ponieważ uważałem, że to jest prawdziwe reality, a nie Big Brother, który jest jakimś tam, prawda, no pewną pozą, prawda, pewnym występem publicznym tak naprawdę, a nie prawdziwym życiem. Prawdziwe życie było tutaj i stąd się wziął tytuł reality. I zobaczcie Państwo, reality show już nie istnieją w telewizji, prawda, już nie ma.
No dokudramę teraz mamy.
Jak?
Dokudrama, tak? Tak się nazywa to?
A to nie wiem.
No te wszystkie Warsaw Show.
Ale te
tak
główne
dalej
się pokończyły, no a Janina Turek trwa.
Trwa. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na wystawę Życia Instrukcji Obsługi.